Witam Państwa serdecznie po przerwie, już w ostatnim wejściu. Dziś, jak co tydzień w poniedziałek o 13:00, audycja Gdzie nogi poniosą. I dziś mówię o overturyzmie, czyli zjawisku nadmiernej turystyki. Wspomniałem, gdzie ono występuje, czym się charakteryzuje. Również troszeczkę powiedziałem na temat tego, jak walczyć z tym zjawiskiem. Natomiast powiedziałem głównie o miastach, tak, no bo głównie miast dotyczy to zjawisko. Wspomniałem tylko na początku, że no, takie rzeczy dzieją się również w związku z przepustowością, czyli dzieją się na szlakach na przykład turystycznych. No i właśnie, jak to wygląda w przypadku tych atrakcji przyrodniczych, bądź jeśli chodzi o tereny zielone właśnie w miastach, zwłaszcza podczas dużych eventów, jak chociażby Kortowiada. Widzieliście, drodzy Państwo, na pewno, jak po Kortowiadzie wyglądała trawa, jeśli jeszcze można to nazwać trawą, na plaży kortowskiej. Kolejnym świetnym przykładem jest chociażby gonitwy, no bo nie gonitwa jedna, byków w Pampelunie. Tam przez tydzień jest impreza, no o tym nagram na pewno oddzielną audycję, bo to, co ja tam przeżyłem, warte jest powiedzenia zarówno jeśli chodzi o pozytywy, jak i te kwestie negatywne. No ale wszelkie festiwale, jakieś długotrwałe, roślinność miejską depczą po prostu. Dodatkowo wzrasta przecież zużycie wody, więcej jest też ścieków. Przecież dużo więcej śmieci nawet się generuje. Ale, drodzy Państwo, overturyzm zdarza się również tam, gdzie, można powiedzieć, aż tak dużo osób nie ma, tak? I ta przepustowość nie jest jakaś problematyczna. No bo overturyzm występuje chociażby na Monteverestie. Tak, drodzy Państwo, co prawda na szczycie ląduje bardzo niewielu, ale w base campie gdzieś tam na 4-5 tysiącach już całkiem sporo. Najwyższy szczyt świata, oczywiście wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, notuje wzmożoną, nieregulowaną turystykę, a ona doprowadziła do znaczącego zmniejszenia się populacji niektórych zwierząt, jak chociażby pantki rudej, irbisa śnieżnego, niedźwiedzia tybetańskiego czy gatunków ptaków. Rząd Nepalu uruchomił chociażby program wspierania zalesiania stoków. Wysyła się również ekspedycje, które mają po prostu sprzątać to, co jest zostawione przez wspinaczy, czyli zarówno ekwipunek, namiot, puszki, zapasy tlenu, w ogóle odchody, drodzy Państwo, nawet. I zobaczcie, dla niektórych to jest szczyt osiągnięcia, dojść tam gdzieś na te 5-6 tysięcy, a tam ludzie po prostu, szerpowie, chodzą i sprzątają po nich. Kolejnym miejscem takim związanym z degradacją przyrody są rafy koralowe w Tajlandii, chociażby Koh Khai Nok, Koh Khai Nui i Koh Khai Nai, tak się nazywają. Od 2016 roku niedostępne dla turystów, a wcześniej organizowano jednodniowe wypady z Phuket. A dlaczego tak już nie organizują? No bo 80% raf koralowych, z których te wyspy słynęły, uległy zniszczeniu z powodu właśnie aktywności turystycznej. Kolejny przykład, Barbados. Tam przez długie lata oczywiście chciano tych turystów, ale, drodzy Państwo, plaże uległy zniszczeniu. Dodatkowo było duże zużycie wody, a na wyspach, drodzy Państwo, tej wody słodkiej to nie ma tak, że jest dużo. Zazwyczaj jest z tym problem. Źle gospodarowano odpadami, czyli po prostu było bardzo dużo śmieci, bardzo dużo możliwości nurkowania, w związku z czym i ten właśnie ekosystem związany gdzieś tam z wodą ucierpiał. I podobne wzorce można zobaczyć na wielu, wielu wyspach, chociażby na Samoa czy na wyspie Man. Bhutan, czyli państwo w Himalajach, o którym całkiem niedawno mówiłem, że ma takie bardzo drogie wizy wjazdowe, w zasadzie do 1976 roku był zamknięty w ogóle na turystów, więc no oni stwierdzili, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dodatkowo tam w porze monsunowej od czerwca do sierpnia, czyli powiedziałbym w naszym sezonie, w ogóle jest niemożliwe, żeby wjechać, bo są złe warunki pogodowe. Kolejny przykład, tutaj Ekwador, konkretnie wyspy Galapagos, tam jest wymagana specjalna zgoda, tylko rząd Ekwadoru taką wydaje, więc niewielu turystów może się tam dostać. Mamy tutaj tę kwestię przyrodniczą omówioną, no to są oczywiście tylko niektóre przypadki, ale myślę, że jest to oczywiste, że jednak turyści nie wpływają pozytywnie na przyrodę. No ale sporo było mówione o technologii, tak, że ta technologia pchnęła turystów do wielu miejscowości, tak, czy pociągi, czy samoloty, ale też technologia, w jaki sposób chce z tym walczyć. I tu mowa o rzeczywistości rozszerzonej, która podczas pandemii była dosyć mocno praktykowana, czy też testowana. Wskazuje się w badaniach, tak, co prawda w studiach przypadku, że że zwłaszcza w miejscach naturalnych, które są niebezpieczne albo takich bardzo klaustrofobicznych, może stanowić to jedyne wyjście z sytuacji. Oczywiście widoki na ekranie LCD czy w goglach VR to nie jest to samo, co na własne oczy, ale dobrze zrobiony program pozwoli w ogóle zobaczyć to, co znajduje się na przykład w jakimś rezerwacie ścisłym czy jaskini. Zwłaszcza próby angażowania więcej niż jednego zmysłu mogą w tym pomóc. Imersyjne, wciągające formy naszej teleprezencji w tych miejscach, możliwość jakiejś interakcji, to może częściowo, choć według mnie marginalnie, ograniczyć negatywny wpływ nadmiernej turystyki. To oczywiście jest, jak na to spojrzymy w ogóle całościowo, dosyć przerażające, że kiedyś może turystyka tak właśnie wyglądać. Rodem z science fiction, no ale nie jesteśmy tu bez winy, to trzeba oczywiście przyznać. A tu odnośnie technologii, niektóre destynacje wprowadzają regulacje, rzecz jasna zakazy najczęściej, żeby było nieco lepiej. Alpejskie miasteczka czy maltańska Medina wprowadziły ruch bezsamochodowy. I w niektórych miejscach da się to zrobić. Istnieje poważny problem dla wszystkich miast, a mianowicie, że obiekty i usługi wykorzystywane przez turystów są często tymi samymi usługami i obiektami, których potrzebują lokalni mieszkańcy i firmy. W związku z czym wsparcie dla jakiegokolwiek ograniczenia może spotkać się z takim samym sprzeciwem mieszkańców, stąd chociażby inne ceny dla swoich i turystów. Czasem takie rzeczy można spotkać. Wspominałem o tym chociażby podczas mojej podróży po Wyspach Kanaryjskich. No i tak jak się na to spojrzy, no to z tego punktu widzenia te egipskie, tunezyjskie czy tureckie resorty wydają się super rozwiązaniem, prawda? No nie generują ruchu w miastach, tylko zupełnie gdzie indziej, tak? Tam, gdzie generalnie pewnie by się mniej działo. No właśnie, ale czy by się mniej działo? No nie, po prostu teraz plaża jest prywatna hotelu, a nie ogólnodostępna. I czy to rozwiązuje problem? Absolutnie nie, dodatkowo tworzy inne problemy. Wydawałoby się, że świetnym rozwiązaniem na pozbycie się tego problemu jest, najprościej mówiąc, podróżowanie poza sezonem. No ale nie wszędzie można podróżować poza sezonem, tak jak mówiłem, chociażby te monsuny, tak, w Butanie. No ale i też problemy są tego typu, że czasem te atrakcje są zamknięte i wskazanie tego, żeby podróżować powiedzmy w innych godzinach, to co ma miejsce chociażby w Amsterdamie, też niekoniecznie musi pomóc, no bo drodzy Państwo, jak mamy pojechać do Barcelony i oglądać Sagradę Familię tylko wieczorem, tylko w nocy albo tylko nad ranem, no to też nie jest łatwe i trzeba turystów zrozumieć. Natomiast faktycznie każdy wyjazd powinien być, wydaje mi się, przemyślany głęboko, gdzie może być dużo ludzi i niestety już ten overturyzm, zwłaszcza podczas city breaków w miastach, musimy brać bezwzględnie i zawsze pod uwagę. No dobrze, drodzy Państwo, trochę, może nawet więcej niż trochę ponarzekałem, ale no jest to bardzo ważne zjawisko, choć może w Olsztynie jeszcze odczuwalne tylko epizodycznie, to dla turystów z takim większym zacięciem już bardzo problematyczne. No ja często już podczas moich podróży ten overturyzm widzę i naprawdę specjalnie wstaję dużo wcześniej, żeby cokolwiek zobaczyć i żeby nie było to zatłoczone przez turystów i nawet robię to poza sezonem, także w takich destynacjach typowo miejskich jest to faktycznie problem. No ale o jednym problemie jeszcze nie powiedziałem i na koniec tak tylko może wspomnę, żebyście się Państwo sami nad tym zastanowili. Kto najczęściej zwiedza? Jakie nacje najczęściej zwiedzają? Czy są wśród nich Chińczycy, mieszkańcy Indonezji czy Hindusi? No jeszcze tak niekoniecznie wchodzą, ale jeszcze tak wielu ich nie ma. Co będzie, drodzy Państwo, gdy oni wejdą tak na stałe w świat turystyki? No wtedy to już naprawdę nie tylko te najbardziej znane w tym momencie borykające się z overturyzmem miejsca będą zadeptane, ale po prostu wszystkie. Nie wiem, łącznie z Olsztynem, Bydgoszczą, już Mazury to już w ogóle wyniosą piach z plaż nad Niegocinem. No dobrze, drodzy Państwo, może troszeczkę przesadzam, ale no pamiętajmy o tym, że jest to dosyć duże zagrożenie dla podróży i być może warto stawiać na ten ruch zrównoważony, no ale właśnie zrównoważony, a nie tylko, że podniesiemy ceny, nie zmieniając nic w ogóle. Ja się już na ten tydzień z Państwem żegnam i słyszymy się oczywiście za tydzień w radiu UWM FM. A, zapomniałem powiedzieć, w tym tygodniu oczywiście Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki. Kto jest zainteresowany tym, jak podróżować taniej i lepiej, to zapraszam na zajęcia do mnie. Będzie zarówno część wykładowa, jak i powiedzmy ćwiczeniowa. Troszeczkę też o statystyce, a jak kogoś bardziej interesuje sport, to zapraszam na zajęcia połączone z zawodami na ergometrze wioślarskim. To wszystko oczywiście na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki znajdziecie. Także jak najbardziej zapisujcie się i teraz już tak naprawdę żegnam się z Państwem do przyszłego tygodnia.